Rozdział 24. Sectum Sempra. Wyczerpany, ale i zachwycony osiągnięciami wieczoru Harry opowiedział Ronowi i Hermionie podczas porannej lekcji zaklęć o wszystkim, co się wydarzyło, rzuciwszy uprzednio mufliato na siedzących najbliżej. Oboje byli pod wrażeniem sposobu, w jaki wyciągnął wspomnienie od Slughorna i zdumieli się, kiedy im powiedział o horcruxach Voldemorta i o obietnicy Dumbledora, że zabierze go ze sobą, gdy odnajdzie jeszcze jeden. O kurde! Cze, wydyszał Ron, kiedy Harry skończył swoją opowieść. Wymachiwał różdżką w kierunku sufitu, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, co robi. Kurcze, masz towarzyszyć Dumbledorowi i spróbować zniszczyć? Kurcze, Ron, sprawiasz, że pada śnieg, powiedziała spokojnie Hermiona, łapiąc go za przegub i kierując koniec jego różdżki w dół. Rzeczywiście, z sufitu zaczęły spadać wielkie, białe płatki. Harry spostrzegł, że siedząc przy sąsiednim stoliku Lavender Brown łypnęła zaczerwienionymi oczami na Hermionę, a ta natychmiast puściła rękę Rona. Och, tak, Ron nieco zaskoczony spojrzał na swoje ramiona. Przepraszam, wygląda jakbyśmy wszyscy mieli straszny łupież. Strzepnął trochę płatków z ramion Hermiony. Lavender zalała się łzami. Ron zrobił taką minę, jakby go nagle ogarnęły wyrzuty sumienia i odwrócił się do niej plecami. Zerwaliśmy ze sobą, poinformował Harry'ego kącikiem ust. Wczoraj wieczorem, kiedy zobaczyła, jak wychodzę z Hermioną z dormitorium. Ciebie nie mogła zobaczyć, więc pomyślała, że byłem tam tylko z nią. Aha, no wiesz i co, przykro ci, że już po wszystkim? Coś ty, odrzekł Ron. Jak wyła, czułem się okropnie, ale przynajmniej to nie ja musiałem z tym skończyć. Tchórz, powiedziała Hermiona, chociaż wyglądała na rozbawioną. To był jakiś fatalny wieczór dla zakochanych, bo Ginny i Dean też ze sobą zerwali. Harry odniósł wrażenie, że mówiąc to, spojrzała na niego znacząco, ale przecież chyba nie mogła wiedzieć, że jego wnętrzności nagle zatańczyły sambę. Starając się zachować kamienną twarz, zapytał obojętnym tonem. A o co poszło? O, taką głupotę! Powiedziała mu, że on zawsze próbuje jej pomóc przeleść przez dziurę pod portretem, jakby nie mogła przejść sama. Ale już od dawna mieli lekki kryzys. Harry zerknął na Dina, siedzącego w drugim końcu klasy. Rzeczywiście wyglądał na załamanego. No i co teraz? Masz mały dylemat, co? Zapytała Hermiona. A co masz na myśli? No, drużynę Quidditcha, bo jeśli Ginny i Dean ze sobą nie rozmawiają... A, no tak, Flitwick, ostrzegł ich Ron. Maleńki nauczyciel zaklęć sunął ku nim, podrygując śmiesznie, a tylko Hermionie udało się zamienić ocet w wino. Jej szklana butelka była pełna purpurowego płynu, podczas gdy zawartość butelek Harry'ego i Rona wciąż była mętna i brązowa. No, 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 chłopcy, zaskrzeczał z wyrzutem profesor Flitwick. Trochę mniej pogaduszek, trochę więcej pracy. No proszę bardzo, zobaczę, jak sobie poradzicie. Unieśli razem różdżki, koncentrując się ze wszystkich sił i skierowali je na butelki. Ocet Harry'ego zamienił się w lód, a butelka Rona eksplodowała. No, 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 no tak, no ja jako pracę domową, powiedział profesor Flitwick, wynurzając się spod stołu i strzepując okruchy szkła z kapelusza. Ćwiczyć, ćwiczyć! Po zaklęciach wszyscy troje mieli czas wolny, co się rzadko zdarzało, i poszli razem do pokoju wspólnego. Ron sprawiał wrażenie, jakby po zakończeniu romansu z Lavender bardzo mu ulżyło na sercu, a i Hermiona była we wspaniałym nastroju, chociaż na pytanie Rona, dlaczego jej tak wesoło, odpowiedziała tylko, jest taki piękny dzień. Żadne z nich dwojga nie zauważyło, że w mózgu Harry'ego toczy się zażarta bitwa. Ona jest siostrą Rona, ale zerwała z Deanem. A to nie zmienia faktu, że jest siostrą Rona. Jestem jego najlepszym kumplem. A to pogarsza sprawę, ale gdybym najpierw z nim pogadał, to by mnie rąbnął. No to co? On jest moim najlepszym kumplem. Prawie nie zauważył, że przeszli przez dziurę pod portretem do zalanego słońcem pokoju wspólnego i nie zwrócił uwagi na zgromadzoną tu grupkę dziewczyn z siódmej klasy, dopóki Hermiona nie krzyknęła — Katie, wróciłaś! Jak się czujesz? Wszystko dobrze? Harry spojrzał. To była rzeczywiście Katie Bell, cała i zdrowa, otoczona przez swoje rozradowane przyjaciółki. Czuję się naprawdę super, odpowiedziała Katie. Wypuścili mnie ze świętego Munga w poniedziałek, spędziłam parę dni w domu z rodzicami i dziś rano tu wróciłam. Harry, Leni opowiadała mi właśnie o McLaggenie i ostatnim meczu. No, teraz jak już wróciłaś i Ron wyzdrowiał, mamy naprawdę szansę rozwalenia Krukonów, a to oznacza, że wciąż będziemy walczyć o puchar. Słuchaj, Katie. Musiał zadać to pytanie natychmiast. Na chwilę przestał nawet myśleć o Jimmy. Skorzystał z tego, że przyjaciółki Katie zaczęły zbierać swoje rzeczy, najwyraźniej śpiesząc się na transmutację, i zapytał cicho. Ten naszyjnik, pamiętasz, kto ci go dał? Nie, odpowiedziała Katie, kręcąc głową. Wszyscy mnie o to pytali, ale nie mam pojęcia. Ostatnią rzeczą, jaką zapamiętałam, było to, że wchodzę do damskiej toalety w trzech miotłach. Więc na pewno weszłaś do toalety, tak? Zapytała Hermiona. No wiem, że otworzyłam drzwi, więc myślę, że ten, kto rzucił na mnie zaklęcie Imperius, stał tuż za drzwiami. Dalej już nic nie pamiętam. Odzyskałam pamięć dopiero jakieś 2 tygodnie temu w świętym Mungu. Słuchaj, muszę lecieć. Nie chcę, żeby McGonagall kazała mi coś przepisywać 200 razy, mimo że to mój pierwszy dzień po powrocie. Złapała torbę i książki i wybiegła za przyjaciółkami. Harry, Ron i Hermiona usiedli przy stoliku pod oknem i zaczęli rozmawiać o tym, co przed chwilą usłyszeli. Więc ten naszyjnik musiała jej dać jakaś dziewczyna lub kobieta, stwierdziła Hermiona. To była damska toaleta. Albo ktoś, kto wyglądał jak dziewczyna albo kobieta, zauważył Harry. Nie zapominaj, że w Hogwarcie jest kocioł pełen eliksiru wielosokowego. Wiemy, że trochę go ukradziono. Oczami wyobraźni zobaczył paradę Krejbów i Goylów zamienionych w dziewczyny. Ha! Chyba znowu łyknę sobie Feliksa, powiedział, i zajrzę do pokoju życzeń. To by było zwykłe zmarnowanie cennego eliksiru, stwierdziła stanowczo Hermiona, odkładając egzemplarz sylabariusza Spellmana, który właśnie wyjęła z torby. Szczęście ci tutaj nie pomoże, Harry. Ze Slughornem było inaczej, zawsze mogłeś go namówić do oddania tego wspomnienia. Musiałeś tylko trochę nagiąć okoliczności. Ale samo szczęście to za mało, żeby przełamać silne zaklęcie. Nie trać reszty eliksiru. Będziesz potrzebował dużo szczęścia, jeśli Dumbledore zabierze cię ze sobą. Zniżyła głos do szeptu. A nie moglibyśmy uważyć tego trochę więcej? Zapytał Harry'ego Ron, ignorując Hermionę. Byłoby dobrze mieć zapasik. Zajrzyj do książki. Harry wyciągnął swój egzemplarz eliksirów dla zaawansowanych i odszukał receptę na Felix Felicis. O kurczę, ale to skomplikowane, powiedział spoglądając na listę składników. I trzeba na to aż 6 miesięcy. Tyle musi się kisić. No typowe, typowe, mruknął Ron. Harry już miał odłożyć książkę, gdy spostrzegł, że róg jednej strony jest zagięty. Otworzył ją na tej stronie i zobaczył formułę Sectum Sempra, opatrzoną uwagą na wrogów, którą zaznaczył sobie parę tygodni temu. Nadal nie wiedział jeszcze, jak to zaklęcie działa, przede wszystkim dlatego, że nie chciał go wypróbowywać przy Hermionie. Rozważał jednak wypróbowanie go na McLaggenie, jeśli ten znów gdzieś go dopadnie. Jedyną osobą, która nie bardzo się ucieszyła z powrotu Katie Bell, był Dean Thomas, bo nie mógł już dłużej zastępować jej w drużynie jako ścigający. Kiedy Harry mu to powiedział, przyjął cios ze stoickim spokojem, wzruszając tylko ramionami i chrząkając. Ale kiedy odszedł, Harry wyczuł, że obaj z Simusem pomrukują buntowniczo za jego plecami. W ciągu najbliższych 2 tygodni drużyna Gryfonów pokazała podczas treningów, na co ją naprawdę stać. To były najlepsze treningi od czasu, kiedy Harry został kapitanem drużyny. Wszyscy tak się cieszyli z powodu pozbycia się McLaggena i powrotu Katie, że latali po mistrzowsku. Ginny sprawiała wrażenie, jakby rozstanie z Deanem wcale jej nie obeszło. Przeciwnie, była sercem i duszą drużyny. Odgrywała przed nimi scenki, naśladując Rona, podskakującego nerwowo przed słupkami bramek, kiedy mknął ku niemu kafel, albo Harego wrzeszczącego na McLagena, zanim został ugodzony kaflem, a wszyscy ryczeli ze śmiechu. Harry, śmiejąc się razem z innymi, cieszył się, że ma całkiem niewinny pretekst, by spoglądać na Ginny. Zaliczył zresztą kilka nowych kontuzji podczas treningów, bo uwagę miał trochę rozproszoną. W jego głowie nadal toczyła się bitwa. Ginny czy Ron? Czasami myślał, że może ten nowy Ron już po romansie z Lavender nie przejmie się zbytnio, jeśli Harry zacznie chodzić z Ginny, ale zaraz sobie przypomniał jego minę, kiedy zobaczył ją całującą się z Deanem i znowu nabierał pewności, że nawet gdyby tylko trzymał ją za rękę, Ron uznałby to za zdradę ich przyjaźni. Ale Harry i tak nie mógł się powstrzymać, by z Ginny nie rozmawiać, nie dowcipkować z nią, nie wracać razem z treningów. Choć w głębi serca bolał nad tą całą skomplikowaną sytuacją, wciąż przyłapywał się na tym, że zastanawia się, jakby tu znaleźć się z nią sam na sam. Idealnym rozwiązaniem byłaby kolejna impreza u Slughorna, bo Rona by na niej nie było, ale niestety Slughorn przestał już urządzać przyjemności. Raz lub dwa Harry rozważał nawet poproszenie o pomoc Hermiony, ale szybko odrzucił tę myśl, uznając, że chyba by nie zniósł jej triumfującej miny. Czasem mu się wydawało, że dostrzega na jej twarzy cień triumfu, kiedy patrzył na Ginny albo śmiał się z jej dowcipów, a sytuację jeszcze bardziej komplikowało dręczące go przeczucie, że jeśli nie zrobi nic, ktoś inny w końcu poderwie Ginny i to wkrótce. Przynajmniej w tym zgadzał się z Ronem, że ostatnio stała się trochę zbyt popularna. Biorąc to wszystko pod uwagę, odczuwał coraz silniej pokusę ponownego łyknięcia Felix Felicis. Czyż nie był to właśnie przypadek potrzeby nagięcia okoliczności, jak to ujęła Hermiona? Ciepłe, pogodne dni maja przemijały łagodnie jeden za drugim, a Ron wciąż tkwił u boku Harego, ilekroć pojawiała się Ginny. Harry tęsknił za jakimś zbiegiem okoliczności, który by sprawił, że Ron zrozumiałby wreszcie, jakie szczęście by go spotkało, gdyby jego najlepszy przyjaciel i jego siostra zakochali się w sobie i gdyby pozwolił im pobyć ze sobą sam na sam trochę dłużej niż kilka sekund. Ale nikłe były na to szanse, bo zbliżał się finałowy mecz Quidditcha i Ron nieustannie chciał omawiać z Harrym szczegóły taktyki gry i nie miał głowy do niczego innego. Ron nie był zresztą wyjątkiem. W całej szkole narastało zainteresowanie zbliżającym się meczem gryfonów z krukonami, bo ten mecz miał zdecydować o tym, kto zdobędzie puchar. Gdyby gryfoni pokonali krukonów różnicą przynajmniej 300 punktów, wysoka poprzeczka, ale Harry wiedział, że jego drużyna jeszcze nigdy tak dobrze nie latała, zdobyliby tytuł mistrzowski. Gdyby wygrali z mniejszą przewagą, zajęliby drugie miejsce po krukonach. Gdyby przegrali o 100 punktów, znaleźliby się na trzecim miejscu za puchonami, a gdyby przegrali większą liczbą punktów, spadliby na czwarte miejsce i już nikt nigdy by nie zapomniał, że to on, Harry, był kapitanem drużyny Gryfonów, kiedy po raz pierwszy od 200 lat spadła na ostatnie miejsce w tabeli. Mecz poprzedzały zwykłe w takich przypadkach objawy. Członkowie rywalizujących ze sobą domów starali się na korytarzach wykończyć nerwowo zawodników przeciwnej drużyny. Niemiłe przyśpiewki witały przechodzących poszczególnych graczy. Sami członkowie drużyn albo paradowali po szkole, pusząc się jak pawie, albo chowali się podczas przerw w toaletach, żeby zwymiotować. W świadomości Harego ten mecz w jakiś przedziwny sposób połączył się z powodzeniem lub klęską jego planów wobec Ginny. Nie mógł oprzeć się wrażeniu, że jeśli wygrają różnicą większą niż 300 punktów, ogólna euforia i radosna impreza po meczu mogą podziałać tak samo jak zdrowy łyk Felix Felicis. Pośród tych wszystkich zajęć Harry nie zapomniał o swoim drugim celu – odkryciu, co robi Malfoy w pokoju życzeń. Nadal zaglądał do mapy Huncwotów i często nie mógł go na niej odnaleźć, co oznaczało, że Malfoy wciąż spędza mnóstwo czasu w tym pokoju. Choć Harry tracił już nadzieję, że kiedykolwiek uda mu się wejść do środka, próbował tego za każdym razem, gdy znalazł się w pobliżu, ale bez względu na to, jak formułował swoje życzenie, w ścianie nie pojawiały się żadne drzwi. Parę dni przed meczem z Krukonami Harry wyszedł sam z pokoju wspólnego na kolację, bo Ron akurat pobiegł do najbliższej toalety, żeby zwymiotować, a Hermiona poszła zobaczyć się z profesor Vector, chcąc ją zapytać, czy rzeczywiście popełniła błąd w swoim ostatnim wypracowaniu z numerologii, jak jej się wydawało. Jak zwykle zajrzał po drodze do mapy Huncwotów. Przez chwilę nie mógł zlokalizować Malfoya, więc pomyślał, że znowu jest w pokoju życzeń, ale wkrótce dostrzegł maleńką kropkę opatrzoną jego imieniem w toalecie dla chłopców piętro niżej. Tym razem nie było przy nim ani Krejba, ani Goyla. Towarzyszyła mu jęcząca Marta. Przestał wpatrywać się w tę dziwną konfigurację dopiero wtedy, gdy wpadł na jakąś zbroję. Głośny łoskot wyrwał go z zamyślenia. Szybko zmykając z tego miejsca w obawie przed Filczem, zbiegł po marmurowych schodach i ruszył korytarzem szóstego piętra. Zatrzymał się przed toaletą i przyłożył ucho do drzwi, ale nic nie usłyszał, więc ostrożnie je otworzył.